Pozdrawiam Państwa i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Informacje z kraju. W Redzikowie odbyła się uroczysta inauguracja budowy instalacji obrony przeciwrakietowej. W uroczystości wzięli udział m.in. prezydent Andrzej Duda, ministrowie obrony narodowej Antoni Macierewicz i spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz zastępca sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych Robert Work. Szef MON-u zaznaczył, że to ważny dzień dla Polski, dla NATO, dla Europy. To szczególny dzień dla wysiłków o to, by Polska uzyskała jak największe gwarancje bezpieczeństwa militarnego, mówił Antoni Macierewicz.
Dzisiaj, w dniu rozpoczęcia budowy tej bazy, w przeddzień wielkich ćwiczeń Anakonda, które będą największymi ćwiczeniami Sojuszu Północnoatlantyckiego w Polsce, jakie kiedykolwiek miały miejsce. I na blisko 60 dni przed rozpoczęciem szczytu NATO możemy powiedzieć, Polska jest bezpieczna, Polska jest niepodległa. Polska wraz z sojusznikami ma gwarancję, że nigdy obca agresja nas nie dotknie.
Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że inwestycja nie jest wymierzona w kogokolwiek.
To nie będą pociski, które wymierzone będą w kogokolwiek. Nie, one będą ukierunkowane na bezpieczeństwo. To jest ich zasadniczy cel i to jest zasadniczy cel tej inwestycji. One mają chronić niebo nad Europą przed jakimkolwiek atakiem rakietowym, gdyby ktoś chciał Europie w ten sposób zagrozić.
Umiejscowiona w Redzikowie baza amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej ma chronić wojska Stanów Zjednoczonych i sojuszników z NATO przed pociskami balistycznymi wystrzelonymi z Bliskiego Wschodu. Znajdą się w niej wyrzutnia rakiet przechwytujących oraz radar śledzenia celów i kierowania ogniem. Baza ma być gotowa do działania w 2018 roku. O 3% wzrósł w pierwszym kwartale tego roku PKB Polski, liczony rok do roku. Główny Urząd Statystyczny przedstawił tzw. szybki szacunek PKB. Natomiast według wyliczeń analityków wskaźnik ten zwiększył się od stycznia do kwietnia o 3,5%. Zdaniem ekonomistów wraz z realizacją programu 500+, kolejne kwartały przynosić będą znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Według założeń tegorocznego budżetu wzrost PKB ma wynieść 3,8%. Polskiej gospodarce bez wątpienia uda się osiągnąć ten wynik, prognozuje profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów.
Nie ma żadnych przesłanek, które by uzasadniały tezę przeciwną, że nastąpi spowolnienie. Problem jest, jak wiadomo, w tym, czy jest taka prosta korelacja między wzrostem PKB a wzrostem dochodów budżetowych. No z tym jest trochę kłopot. To często tu są takie mechanistyczne sposoby widzenia świata, do którego są skłonni makroekonomiści. Ci, którzy zajmują się mikroekonomią, są raczej tutaj bardzo sceptyczni. Może być tak, że rośnie PKB, a dochody budżetowe się kurczą, czego najlepszym przykładem było ostatnie 8 lat. Na razie to, co jest naszymi dochodami budżetowymi, nie zależy od PKB, tylko od stanu naszego systemu fiskalnego.
PKB w pierwszym kwartale tego roku wzrósł o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ekonomiści szacują, że przy utrzymaniu tendencji wzrostowej całoroczny wskaźnik może sięgnąć nawet 4%. Klub parlamentarny PiS-u pracuje nad projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do wyjaśnienia afery Amber Gold. Premier Beata Szydło przy okazji przedstawienia audytu z 8 lat rządów PO-PSL zapowiedziała, że zwróci się do Sejmu o powołanie takiej komisji. Poseł Arkadiusz Mularczyk, członek Sejmowej Komisji Ustawodawczej, podkreśla, że komisja musi wyjaśnić, dlaczego państwo nie zdało egzaminu, a także wskazać osoby odpowiedzialne za tę sytuację. Dodaje, że to jedna z największych afer o charakterze finansowym, w której kilkanaście tysięcy ludzi zostało pozbawionych oszczędności.
Ta komisja śledcza powinna wyjaśnić i pokazać opinii publicznej te wadliwe mechanizmy funkcjonowania państwa, organów administracji, wymiaru sprawiedliwości, także na styku polityki, dlaczego przez tak wiele lat ta firma mogła funkcjonować i nie było żadnych skutecznych działań organów państwa. Tak więc celem komisji śledczej powinno być wyjaśnienie tej całej sytuacji, braku reakcji państwa i jak do tego doszło, no i pokazanie osób odpowiedzialnych za tą sytuację.
Przedstawiciele PO i Kukiz15 opowiadają się za powołaniem komisji śledczej w sprawie Amber Gold. PO chce także rozszerzyć wniosek o powołanie komisji w sprawie skoków. Politycy PiS-u przypominają, że Platforma miała na to 8 lat. Posłanki Nowoczesnej domagają się, aby lekarze z Podkarpacia zabijali nienarodzone dzieci. Poseł Katarzyna Lubnauer wnioskowała, aby minister zdrowia przedstawił jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu informacje w sprawie dostępu kobiet do aborcji na Podkarpaciu. Jak mówiła, w regionie tym wszyscy lekarze podpisali klauzulę sumienia i nie wykonują tego typu zabiegów. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński negatywnie odpowiedział na wniosek poseł. Podkreślił, że taki wniosek może złożyć na piśmie. Do wniosku poseł Lubnauer odniósł się także poseł Robert Winnicki z Ruchu Narodowego.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, na Podkarpaciu nie ma już szpitali, które dokonywałyby dzieciobójstwa, które wykonywałyby aborcje. A dzieje się tak dlatego, pani poseł, że w ostatnim szpitalu, które to było dokonywane, lekarze podpisali klauzulę sumienia. Dlatego, że lekarze nie chcą mordować dzieci nienarodzonych. I państwo, jako ugrupowanie rzekomo opowiadające się za wolnością, chcecie polskim katolickim lekarzom to prawo ograniczyć. To jest skandal.
Klauzulę sumienia podpisali lekarze ze Szpitala Specjalistycznego Pro Familia, a także Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Polskie prawo dopuszcza zabijanie dzieci nienarodzonych w 3 przypadkach, gdy medycy uznają, że dziecko jest chore, ciąża zagraża życiu matki, a także zostało poczęte w wyniku gwałtu. Wicepremierzy Piotr Gliński i Mateusz Morawiecki prawdopodobnie zostaną wiceprezesami PiS, wynika z medialnych informacji. Do grona wiceprezesów Gliński i Morawiecki mieliby dołączyć już po zaplanowanym na początku lipca kongresie PiS. Wtedy zostaną wybrani między innymi prezes i Rada Polityczna. Za wyłonienie wiceprezesów odpowiada Rada Polityczna, która zebrałaby się latem albo wczesną jesienią. Jeszcze jest za wcześnie, aby przesądzać, jak będzie wyglądał kształt kierownictwa PiS, mówi poseł Jacek Sasin.
Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości na wniosek prezesa wskaże również wiceprezesów partii, określi ich liczbę i wskaże już konkretne osoby, więc to myślę nastąpi na przełomie lipca i sierpnia i wtedy będziemy mogli mówić o konkretnych nazwiskach. Natomiast dzisiaj oczywiście różnego rodzaju pewnie dywagacje będą się pojawiać, chociaż akurat te nazwiska panów premierów, pana premiera Morawieckiego i pana premiera Glińskiego są nazwiskami, które mnie akurat szczególnie nie zaskakują, bo rzeczywiście są to osoby, które mają pełen tytuł do tego, żeby pretendować do zostania wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, osoby mocno osadzone w swoim środowisku, pan premier Gliński w środowisku naukowym, kulturalnym, pan premier Morawiecki w tym środowisku gospodarczym. Myślę, że byłoby to takie dobre dopełnienie tego kierownictwa partii, które dzisiaj funkcjonuje w takim właśnie kształcie i doprowadziło naszą partię do sukcesu wyborczego.
Obecnie wiceprezesami PiS są premier Beata Szydło, minister koordynator spec-służb Mariusz Kamiński, szef MON Antoni Macierewicz i minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Adam Lipiński. Wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki w połowie marca potwierdził, że przystąpił do PiS. Gliński jest członkiem PiS od lipca ubiegłego roku. W czwartek Komitet Polityczny PiS przyjął do partii kolejnego członka rządu, ministra zdrowia Konstantego Radziwiła. Biznes rodzinny skarbem narodu. Pod tym hasłem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przebiega pierwsze Międzynarodowe Forum Biznesu i Przedsiębiorczości Rodzinnej. Partnerem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się w piątek wykładem inauguracyjnym Kondycja polskich firm rodzinnych w kontekście sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Forum zgromadziło ekspertów z kraju i ze świata, między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Wśród prelegentów nie zabrakło również przedstawicieli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Referat na temat kapitału zaufania jako wyróżnik firm rodzinnych wygłosiła dziekan toruńskiej uczelni dr Dorota Żuchowska. Jak mówi, w trakcie forum przedstawiono szereg badań dotyczących postrzegania firm rodzinnych przez konsumentów.
I okazuje się, że w zasadzie po 26 latach transformacji można powiedzieć, że jest już koniec z takim mitem prywaciarza, czy z tym określaniem takim pejoratywnym własnego biznesu, gdzie traktowano tych przedsiębiorców jako jakichś wyzyskiwaczy czy krwiopiców, bo tutaj też takie określone padały. Teraz te firmy rodzinne są postrzegane coraz lepiej przez polskie społeczeństwo. Te wyniki były bardzo optymistyczne, natomiast później odbyła się debata przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rolnictwa, którzy mówili o różnych działaniach właśnie z zakresu swoich resortów, które mają wpłynąć na poprawę warunków funkcjonowania firm rodzinnych.
Jutro z kolei podczas drugiego dnia Międzynarodowego Forum zaplanowano między innymi spotkania biznesowe oraz debatę ekspercką, która odbędzie się w polskim parlamencie. W Radiu Maryja informacje z zagranicy. Ojciec Święty Franciszek czeka na spotkanie z młodymi Polakami, powiedziała premier Beata Szydło, która rozmawiała w Watykanie z papieżem. Za zamkniętymi drzwiami biskup Rzymu przyjął na audiencji szefową polskiego rządu. Głównym tematem rozmów był przyjazd papieża na Światowe Dni Młodzieży.
Zaprosiłam jeszcze raz Ojca Świętego do Polski, potwierdziłam, że czekamy. I teraz cóż, no pozostaje nam wszystkim dołożyć wszelkich starań, żeby ta wizyta Ojca Świętego i młodzieży z całego świata była bezpieczna, żeby młodzi ludzie przyjeżdżali do Polski. Czekamy na nich, zrobimy wszystko, żeby te dni były wspaniałe i żeby przyniosły też dla nas, dla polskiego państwa wspaniałe owoce.
Przed audiencją polska delegacja z premier Beatą Szydło na czele uczestniczyła we mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice świętego Piotra. Eucharystii przewodniczył ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. W homilii były prefekt Kongregacji do spraw edukacji katolickiej nawiązał do przypadającej w piątek 35. rocznicy zamachu na papieża Polaka. Zwrócił uwagę, że święty Jan Paweł II przeżywał to wydarzenie jako dopust Boży, ale w świetle wiary. Wierzył, że swoje ocalenie 13 maja 1981 roku, czyli w rocznicę objawień fatimskich, zawdzięczał Maryi. Przypomniał kardynał Grocholewski.
Nie trudno zauważyć, że wiara była podstawowym źródłem wierzenia tego wielkiego papieża Bogu. Była źródłem jego chwytu wobec tajemnic Bożych oraz woli i dynamizmu, by tymi tajemnicami ubogacać współczesny świat. Na temat wiary Jana Pawła II można by bardzo dużo mówić.
Tuż po Eucharystii premier Beata Szydło złożyła wieniec przed grobem świętego Jana Pawła II. Następnie szefowa rządu udała się na audiencję do Ojca Świętego Franciszka. Tematami piątkowej rozmowy premier Beaty Szydło z papieżem Franciszkiem były także kwestia przyjęcia uchodźców, kwestia pokoju i bezpieczeństwa, konflikt w Syrii, a także sytuacja humanitarna na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W Radiu Maryja nadaliśmy wiadomości. Dziękuję za uwagę.